Na kresach w Polskim Radiu Białystok.
Kultura łączy pokolenia i przenosi wartości. Jak zmienia się patrzenie na kulturę związaną z dawnymi kresami? Jak pamięć historyczna dostosowuje się do współczesnych czasów? O tym w tym programie do 18.30. Przed mikrofonem Joanna Sikora. Dobry wieczór.
Na kresach w Polskim Radiu Białystok.
Już do historii przeszły 24 Dni Kultury Kresowej w Białymstoku. Tłumy na Wielkim Jarmarku Kaziukowym i goście na spotkaniach. To także okazja do rozmowy na temat tego, jak przybliżyć historię, a dla niektórych to także czas wspomnień.
Ja tylko znam z opowiadań mojej rodziny. Rodzina mojego taty z Podhomla, to jest nad rzeką Ipuć. Rodzina mojej mamy z Lidy i było dużo opowiadane o Polsce przedwojennej, że to Towarzystwa Przyjaciół Grodna i Wilna. Jak są spotkania, to przychodzę. No przynajmniej na razie u mnie w rodzinie to zero zainteresowania. Ja teraz zabrałam się za przepisywanie pamiętnika mojego taty. Dziennik prawie. Najpierw taki ogólny rys o rodzinie, a potem zaczął jako 9-latek. Bo oni mieszkali w Dziśnie. Dziadek tam pracował w szkole i pani na lekcji polskiego poleciła dzieciom, żeby pisali pamiętnik. To mu się spodobało i już bez niczego popychania sam pisał. Chyba w szkole średniej to tak sobie, tylko takie ogólne wspomnienia napisał, a potem już jak był na studiach w Wilnie, to co drugi dzień pisał. Napisał chyba okres przedwojenny, wojnę. Potem tata siedział tam w Wilnie jakiś czas, bo nie chciał przyjechać do Lidy, bo byli tam Sowieci. Studenci polscy byli internowani w miejscowości Żagary i potem kto miał minimum pomyślunku, to uciekał. A ci chyba, którzy nie uciekli, to potem jak przyszli Sowieci, to ich wywieźli na Sybir. I potem tata siedział w tym Wilnie, a potem jak przyszli Niemcy, to tata wrócił do Lidy. A potem przyszedł 45 rok. Ci chłopcy się bali, że będą powołali do Armii Czerwonej. I tata się zapisał do polskiego wojska. I z polskim wojskiem już legalnie przekroczył granicę. No i dokument.
Przyszłam tak po prostu, żeby, nie wiem, czy to pamiętać, czy to w krew mi to weszło, że ja to muszę wiedzieć. Już mogłabym siedzieć w domu przecież, ale ja muszę wiedzieć. Dużo rzeczy nie wiem. Przecież jako małe dziecko z Wilna wyjechałam. Wszystko, co wiem, to rodzice mi opowiadali. Poza tym, no, to trzeba pamiętać, żeby może innym przekazać, jakby chcieli wiedzieć. Młodzież inaczej odbiera to wszystko. Oni tu są, oni się tu urodzili. Tam to ich nie bardzo interesuje jakoś, tak powiem szczerze. Boli mnie to, bo chciałabym, żeby w nich też to zostało.
Dni Kultury Kresowej od lat organizuje Fundacja na Rzecz Pomocy Dzieciom z Grodzieńszczyzny i Białostocki Oddział Towarzystwa Przyjaciół Grodna i Wilna. Mówi prezes obu tych organizacji Rafał Cierniak.
Przede wszystkim dbamy i robimy to tak może nie od święta, tylko na co dzień, bo od święta to pokazujemy się, my jako organizatorzy, i pokazujemy, że rzeczywiście o tym i wiemy, i dbamy, i pamiętamy, i chcemy to promować. Taka jest idea Dni Kultury Kresowej, taka jest idea organizowania Jarmarku Kaziukowego w Białymstoku i w wielu innych miastach Polski, żeby do naszej przeszłości odnieść się dzisiaj. I teraz, to jest bardzo istotne, z szacunkiem do tej przeszłości, ale pamiętając o tym, gdzie żyjemy i w jakich czasach. Że musimy pamiętać o tym, że nasi odbiorcy to z jednej strony oczywiście te osoby, które mogły się tam urodzić lub stamtąd pochodzą ich rodzice na przykład, ale jest także olbrzymia grupa nowych odbiorców, dla których słowo kresy może nie kojarzyć się już tak sentymentalnie, mogą o tym nie za wiele wiedzieć, bo edukacja szkolna może pewne rzeczy po prostu pomijać. Mówię tutaj zarówno o młodym pokoleniu Polaków tutaj z Polski, jak i o młodym pokoleniu Polaków z tych właśnie, co my określamy, Kresów, czyli i z Wileńszczyzny, i z Grodzieńszczyzny, z ziemi lwowskiej. Oni mają zupełnie inne podejście do kultury. I mówię tutaj o całej tej grupie młodzieżowej, o grupie nastolatków i osób trochę starszych, wychowani w zupełnie innych warunkach niż my, niż ja na przykład, mogący korzystać z olbrzymich zasobów wiedzy i niewiedzy, jakim jest internet i portale społecznościowe. Stąd taka nasza rola to rola takiego nauczyciela trochę, choć też tak nie do końca, bardziej może przewodnika. Przewodnika, który pokaże, gdzie szukać tych wiadomości, jak ich szukać, jak je przecedzać. A inna sprawa to coś, co z kolei Fundacja Grodzieńszczyzna świetnie realizuje według mnie od wielu, wielu lat, czyli łączenie i pokoleń w swoich działaniach i różnych narodowości. To ten zbitek, gdy ci ludzie się spotykają na naszych różnych imprezach, między innymi także na Dniach Kultury Kresowej w Białymstoku, pokazuje, jak w różny sposób kultura jest postrzegana. Wydawałoby się, dzieli nas od Wilna, ile? 200-kilkadziesiąt kilometrów, tak blisko, od Grodna jeszcze bliżej, a zupełnie jest inne podejście do tradycji, do kultury, do patriotyzmu. Ja wiem, że to są takie słowa dzisiaj troszkę może no nie wyświechtane, bo to brzydko zabrzmi, ale które są albo o nich nie myślimy i nie pamiętamy, albo z drugiej strony mówimy o nich zbyt często. Najważniejsze jest działanie i to jest to clue, które staram się jako prezes obu organizacji wprowadzać w życie, aby jak najwięcej takich spotkań było. Wtedy z takich spotkań coś się rodzi.
Gościem Dni Kultury Kresowej był pisarz Sławomir Koper, który wydał już kilka chętnie czytanych książek poświęconych kresowej historii.
Czy ja piszę trochę nietypowo o Kresach? Głównie z tego powodu, że ja nie mam korzeni kresowych żadnych. Pochodzę z rodziny z Mazowsza, która tam uprawiała rolę przez ileś tam pokoleń. I pewnie uprawiała dalej, gdyby się nie pozmieniały pewne sytuacje polityczne. Natomiast tak naprawdę może dlatego piszę bez egzaltacji. Piszę spokojnie, bo jak to ktoś mówił kiedyś, słusznie zauważył, że ten taki podejście, spojrzenie mitologizujące trochę Kresy, to wygląda w ten sposób. Na podwórku rosło drzewo, a rodzina mówi, że kiedyś tam był tartak. Natomiast ja przede wszystkim piszę o różnych rzeczach. Za polityką nie przepadam. Lubię pisać o kulturze, lubię pisać o ciekawostkach, o żywych ludziach. Na przykład w takiej książce o Lwowie, Ostatnie lata polskiego Lwowa, z jednej strony mamy straszne rzeczy związane chociażby z mordem na profesorach lwowskich. Mamy dokładnie zaburzenia antysemickie, ale mamy też początki polskiej piłki nożnej, początki skautingu, czy taki obraz ostatniego lwowskiego barda Henryka Zbierzkowskiego, który raczej za kołnierz nie wylewał, ale poezję niezłe pisał. I myślę, że taki kalejdoskop to daje pełny obraz pewnych wypadków. Tak samo w książce o Wilnie, tak samo w pozostałych pozycjach. No teraz wyszła niedawno książka o inflantach polskich, temat zupełnie zapomniany. Ja mam taką obsesję, żeby przywrócić te inflanty polskie do świadomości, tym bardziej, że myślę, że to jest po prostu ważne, żeby to pamiętać o tym. Natomiast, no nie przesadzajmy, historia dała takie wyroki. Temat jest zakończony.
Historia jest niesłychanie wdzięcznym tworzywem, przyznaje Tomasz Kozłowski z Domu Spotkań z Historią.
Pod warunkiem, że wyciągamy z tego rzeczy naprawdę warte uwagi, że nie skupiamy się wyłącznie na nudnych jakichś wyliczankach typu daty, typu jakieś drobiazgi historyczne. Oto w końcu wielka historia na kontynencie europejskim przez stulecia tutaj się przetaczała, ale też budowaliśmy coś dosyć unikalnego, o czym większość chyba Polaków współczesnych zdążyła zapomnieć, a nikt im tego też w szkołach i na studiach za bardzo nie przypominał, że przecież przez stulecia, przez to splątanie narodowo-wyznaniowo-etniczne tworzyliśmy, no można powiedzieć, ja czasami w żartach mówię, pierwociny Unii Europejskiej. Dzisiaj wszyscy się zastanawiają, jak rozwiązać kwadraturę koła, czyli pogodzić ludzi, których wszystko różni, żeby zechcieli ze sobą żyć i komunikować się jakoś rozsądnie. Myśmy to brali przez ładne stulecia i tak naprawdę dopiero po II wojnie światowej, jak mówią socjologowie, staliśmy się społeczeństwem to taki żargon socjologiczny, homogenicznym etnicznie, czyli krótko mówiąc 90% Polaków katolików. No i wobec tego na dobrych kilkadziesięcioleci umknęła nam pamięć, że to jest tylko drobny wycinek w naszych dziejach, że tą naszą kulturę współtworzyli ludzie, którzy przybywali na tereny Rzeczypospolitej z różnych stron, a my z tego korzystaliśmy. Mamy tego dowodów przecież w naszej kulturze, literaturze, sztuce, architekturze pod dostatkiem. Po drugie, myślę, że zwłaszcza dzisiaj w sytuacji no jednak też innej perspektywy, z jaką na tą historię patrzą nasi sąsiedzi, Litwini, część Białorusinów, Ukraińcy, może łatwiej nam będzie do tego dziedzictwa nawiązywać i sięgać, bo przez całe dziesięciolecia wszyscy podkreślaliśmy, co nas różni, ale w obliczu wspólnego wroga no, następuje taki moment refleksji, następuje taki moment otrzeźwienia i świadomość, że o to w tej zabawie przecież chodzi, by umieć przezwyciężyć egoizmy, spróbować ze sobą lepiej współpracować, współdziałać, także ubogacając się kulturowo, bo tak naprawdę działając w pojedynkę, bez sojuszników, bez wsparcia, możemy zostać przez tego rosyjskiego molocha wszyscy przykładnie zgnieceni i wtedy już w ogóle nie będzie żadnego sięgania do tradycji, do kultury, do odmienności, do różnorodności, już nie mówiąc o tym, że o wolności będzie można zapomnieć. Więc myślę, że zwłaszcza teraz można zupełnie spokojnie wydobywać z tej historii Kresów mnóstwo wątków, które łączą. Myśmy przez całe lata, także ze względu na zapóźnienia, także ze względu na brak badań, także ze względu na wieloletnie zaniedbania w mówieniu o rozmaitych historiach, od chociażby o tym, co wydarzyło się w czasie II wojny światowej, czy w Ponarach, czy na Wołyniu, musieli tą lekcję odrobić. Ale może też warto spektrum tych wszystkich wątków poszerzyć, pokazać, jak w wielu sytuacjach jest nam blisko do siebie. Miałem okazję o tym opowiadać trochę kilkanaście dni temu w Białymstoku w Galerii Ślędzińskich, kiedy przypominałem o powstaniu styczniowym na ziemiach zabranych, pokazując, jak bardzo wówczas blisko nam było Litwinom do Polaków, Polakom do Litwinów, jak blisko nam było z Białorusinami, a i Rusini przecież, dzisiejsi Ukraińcy, także w tym zrywie brali udział. Także takich wątków, takich historii możemy znaleźć, myślę, bez trudu, całkiem sporo. To nie zwalnia nas od pamięci o własnej historii, także o różnicach, które zawsze będą obiektywnych, no ale z całą pewnością dostrzeżenie w większym stopniu i aspiracji naszych sąsiadów, Litwinów, Białorusinów czy Ukraińców, ale także tego, co ciekawego mają do zaoferowania, jest też dla nas pewnym wyznaniem.
Z kolei dr Barbarę Jundo-Kaliszewską z Uniwersytetu Łódzkiego zapytałam, jak zmienia się patrzenie na kulturę kresową.
Trzeba zacząć od tego, że Kresy to są tereny należące do II Rzeczypospolitej Polskiej, które w wyniku najpierw zawieruchy wojennej, a następnie powojennych decyzji altańskich pozostały poza granicami Polski. Są to obszary dzisiaj należące do współczesnej Ukrainy, Litwy, Białorusi. Sama urodziłam się w jednym z takich miejsc na litewsko-białoruskim pograniczu, na obszarze należącym przed II wojną światową do województwa nowogródzkiego i powiatu lidzkiego. Jest to jedyne polskie województwo, które po wojnie zostało przecięte dosłownie na pół. Ulica, na której dorastałam, kończyła się na sowieckiej Białorusi. I do 91 roku, w czasach sowieckich, kiedy te granice polityczne nie pokrywały się z granicami diecezjalnymi, była to właściwie jedna parafia, więc mieszkańcy pobliskiej wsi, Raubiszki, dosłownie pod moimi oknami zmierzali do kościoła Wyszczka, który wówczas również był polski, ponieważ te tereny były cały czas zamieszkane przez społeczność polską, czyli taką społeczność kresową, ale... W czasach sowieckich topos Kresów przecież nie istnieje. Nawet te osoby, które w wyniku zawieruchy wojennej jednak musiały opuścić te tereny, przeniosły się do centralnej, zachodniej, północnej Polski, no bardzo długo nie mogły się przyznawać do tego, skąd pochodzą, a przynajmniej nie epatować swojego pochodzenia, bo od razu przykleano im etykietę czy latkę tak zwanych osób niepewnych politycznie. Dlatego też, kiedy w 1989 roku już tutaj powiały wiatry wolności, również w Polsce zaczęły się konsolidować te społeczności, zaczęły powstawać pierwsze towarzystwa kresowe. Tutaj jaskrawym przykładem tego dla mnie osobiście, bo tutaj byłam mocno zaangażowana w badania na ten temat, jest Towarzystwo Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej. Pierwsze spotkanie odbyło się w Łodzi w 1989 roku, w trakcie którego spotkało się aż 500 osób. Dzisiaj żyje zaledwie trójka spośród członków towarzystwa, ale dalej te osoby trzymają wartę i stoją na straży pamięci o Kresach. Tak więc samo pojęcie Kresów jest pojęciem dosyć młodym, a jednocześnie, proszę zwrócić uwagę, już zdążyło się nam opatrzeć, już kiedy na przykład niedawno byłam na spotkaniu wokół książki Tomasza Grzywaczewskiego, który napisał książkę o wymazanej granicy, czyli przejechał śladami dawnych granic drugiej RP, to jednak te osoby zgromadzone w Łodzi bardziej były zainteresowane Kresami zachodnimi tak zwanymi, czyli tą granicą zachodnią niż wschodnią, bo wszystkim wydaje się, że już ten temat Kresów wschodnich jest wyświechtany, jest zbadany, jest poznany. A wcale tak nie jest.
Absolutnie, jest naprawdę mnóstwo historii do odkrycia i często chyba kultura pozwala je lepiej zrozumieć, bo przybliża pewne postaci i zjawiska poprzez wystawy, książki, spotkania.
Właśnie, tak jak tutaj przed chwilą też powiedziałam, ale na pewno trzeba pamiętać, że Kresy dotąd nam się kojarzą przede wszystkim z traumą i sentymentem. Z jednej strony jest to trauma doświadczenia II wojny światowej, wypędzenia z domu, wymazania z krajobrazu tych terenów całych rodzin ziemiańskich, wyjałowienie tej ziemi z inteligencji. Nakłada się na to oczywiście trauma deportacji, przesiedleń, represji. Ale z biegiem czasu tę traumę zaczyna zastępować sentyment, prawda? Pojawia się, czy to w literaturze, czy to w kulturze, taki mit Kresów idealnych, idylię tej utraconej naszej Atlantydy, ziemi obiecanej, która pozostała w granicach obecnej Białorusi, Ukrainy czy Litwy. To zjawisko jest w pewnym stopniu zrozumiale, ponieważ jest przede wszystkim wytworem pamięci o krainie dzieciństwa, tak, i brutalnym wyrwaniu całych tutaj grup społecznych z tego świata. Ale problem pojawia się w momencie, kiedy w ten monolog polski zaczyna wtrącać się narracja ukraińska, litewska, białoruska. Była w przypadku Litwy, a w Białorusi cały czas jest to obecna narracja o tak zwanej pańskiej Polsce. Jest to mit mocno podsycany oczywiście za czasów sowieckich. To jest narracja o wyzysku chłopów, o dyskryminacji mniejszości, no i wręcz kolonialnym tutaj ucisku. No wizję tego wideolizowanego świata burzy też chociażby literatura Józefa Mackiewicza, prawda, publikowane w zbiorze Bunt Rojstów, ale nie tylko, bo również w innych jego publikacjach. Reportaże, które pisał w przededniu II wojny światowej, jak wiemy, mieszkał też w Wilnie, więc to jest taki dla mnie pisarz szczególnie osobisty. Mieszkając w Wilnie w przededniu wybuchu II wojny światowej, Józef Mackiewicz spotyka się z chłopem białoruskim, przemierza tereny gdzieś białorusko-litewskiego pogranicza, zasiada z tymi ludźmi do stołu w sposób dosyć skrupulatny, ze stosownym namysłem, opisuje ich siermiężną codzienność, która, jak się okazuje, nie jest tak idealna, jak to często z tych naszych wyobrażeń o Kresach wynika. I wydaje mi się, że przede wszystkim powinniśmy unikać skrajnych podejść, prawda? Skrajne podejścia zawsze są szkodliwe, szczególnie dzisiaj w obecnej sytuacji geopolitycznej, kiedy chociażby ta agresja militarna jest legitymizowana między innymi animozjami historycznymi przez Putina, przez władze na Kremlu, które nieustannie powracają na pola II wojny światowej, które podnoszą zarzut wobec Polski, między innymi, że ta marzy o odzyskaniu swoich kresów, czy to w przypadku Ukrainy, czy to Białorusi, czy Litwy. Dlatego też obok tego sentymentu, obok tej traumy, wydaje mi się, że właściwe by było wprowadzenie też pojęcia nadziei. Bo my bardzo mało mówimy w ogóle o społeczeństwach I Rzeczypospolitej. A na tej bazie, na bazie solidarności, na bazie chociażby wspólnej walki narodowo-wyzwoleńczej, tutaj jako historyk nie mogę wspomnieć oczywiście rocznicy, która w tym roku przypada, powstania styczniowego. Wydaje mi się, że ten topos nadziei powinien tutaj przyświecać, kiedy mówimy o kresach, kiedy mówimy o wspólnym doświadczeniu. Na pewno warto podkreślać, że wszystkie te państwa, które wcześniej należały do I Rzeczypospolitej, czy to Litwa, Ukraina, Białoruś, czy Polska, są to dzisiaj mimo wszystko państwa wieloetniczne i to się jeszcze bardziej pogłębia. Dzisiaj, kiedy nasze miasta zamieszkują uchodźcy wojenni z Ukrainy, kiedy coraz więcej jest uchodźców politycznych z Białorusi, uchodźców politycznych z Rosji, wiadomo, że ten skład narodowościowy również się zmienia. Dlatego też trzeba przede wszystkim wykorzystać ten potencjał mniejszości, wykorzystać także potencjał pamięci, spróbować zbudować wspólną narrację, ale też postarać się o to, żeby historia tych ludzi, którzy zostali wypędzeni po II wojnie światowej z Kresów Wschodnich, stały się integralną częścią historii Litwy, Ukrainy czy Białorusi, jako opowieść o obywatelach, którzy doświadczyli przede wszystkim represji sowieckich. Ja myślę, że to jest dobry trop, żeby mówić o historii Kresów jako o historii ku przestrodze. Ku przestrodze, w jaki sposób system tutaj realizuje swoją zbrodniczą politykę i dzisiaj widzimy na przykładzie Ukrainy, że to jednak jest bardzo blisko i cały czas dzieje się gdzieś obok nas.
Czyli w zrozumieniu tych procesów historycznych, które zachodziły na przestrzeni ostatnich lat, najbardziej będzie potrzebna ta otwartość i właśnie tak, jak pani powiedziała, ta nadzieja na znalezienie tego środka w tej całej historii.
Jak najbardziej, dlatego warto cały czas sięgać do historii tych Wilniuków, Lwowiaków czy osób, które przyjechały z Grodna, dzielić się ich doświadczeniem i musimy budować na pewno przyszłość na fundamencie obecnych granic w oparciu o proeuropejskie, przede wszystkim narracje wolnościowe, ponieważ inaczej pozostanie nam ruski mir, a tam już byliśmy i wracać nie chcemy.
Mówiła dr Barbara Jundo-Kaliszewska z Uniwersytetu Łódzkiego. W tej audycji to już wszystko. Bardzo dziękuję za wspólny czas.
Na kresach w Polskim Radiu Białystok.